Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Audiencje dla oficjalnych delegacji Bułgarii i Macedonii oraz spotkanie z episkopatem Włoch. To papieskie aktualności dnia, o których powiemy w części informacyjnej. Naszym gościem będzie następnie ksiądz Juris Jalinskis, rektor seminarium w Rydze. Natomiast historyczna audycja Piotra Samerka przypomni pożegnalną audiencję Piusa XII dla generała Władysława Andersa. Na czwartkowy magazyn 24 maja zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Misyjne zadania Kościoła we Włoszech wskazał papież uczestnikom 57. sesji plenarnej włoskiego episkopatu. Spotykając się z nimi, przypomniał zakończoną niedawno wizytę ad limina. Pozwoliła mu ona zobaczyć żywą wiarę Kościoła w tym kraju, jego bliskość ludziom i rodzinom, a także trudności i wzrastające zagrożenia. Wiążą się one z kulturą naznaczoną relatywizmem, wymagają pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Szczególne znaczenie ma ona, gdy chodzi o młode pokolenia. Okazją do niej będzie też wrześniowe spotkanie Benedykta XVI z młodzieżą w Loreto.
Ojciec Święty nawiązał do tematyki obecnej sesji włoskiego episkopatu, którą jest misja Kościoła na zewnątrz i wewnątrz. Misja ta obejmuje z jednej strony narody dopiero otwierające się na wiarę oraz pochodzących z nich ludzi, którzy przybywają do Włoch, by tu mieszkać i pracować. Z drugiej strony działalność misyjna musi też objąć tych Włochów, którzy oddalili się od wiary czy ulegają naciskom laicyzacji.
Respekt i szacunek dla innych religii i kultur, które zawierają ziarna prawdy i dobra będące przygotowaniem do Ewangelii, są szczególnie konieczne dzisiaj w świecie, gdzie wzrasta się coraz bardziej razem. Nie może jednak zmniejszać się świadomość oryginalności, pełni i jedyności objawienia prawdziwego Boga, które w Chrystusie zostało nam ostatecznie dane. Nie może też zanikać czy słabnąć misyjne powołanie Kościoła. Otacza nas klimat relatywistycznej kultury, dlatego coraz ważniejsze i pilniejsze jest zakorzenianie i doprowadzanie do dojrzewania u wszystkich wiernych pewności, że Chrystus, Bóg o ludzkim obliczu, jest naszym prawdziwym, jedynym Zbawicielem. Książka Jezus z Nazaretu jest bardzo osobista. Napisałem ją nie jako papież, ale jako ten oto człowiek. Niemniej została napisana z intencją, byśmy mogli na nowo sercem i umysłem zobaczyć, że Chrystus jest rzeczywiście tym, którego oczekuje ludzkie serce.
Aspetta il cuore umano.
Papież wyraził uznanie włoskiemu episkopatowi za wyraźne stanowisko w obronie rodziny opartej na małżeństwie, zgodne ze stałym nauczaniem Stolicy Apostolskiej. Przypomniał niedawną rzymską manifestację na rzecz rodziny. Zorganizował ją laikat katolicki, ale z poparciem licznych niekatolików. Ukazała ona znaczenie rodziny w społeczeństwie. Benedykt XVI zwrócił też uwagę na wartość kościelnej pomocy charytatywnej, zachęcając do jej rozwijania.
Chrześcijańskie korzenie narodów Europy, przypomniał Benedykt XVI, przyjmując delegację Bułgarii i Macedonii. Przybyły one tradycyjnie do Rzymu na obchodzoną dziś przez kościoły wschodnie uroczystość świętych Cyryla i Metodego, ponieważ Cyryl spoczywa w rzymskiej bazylice świętego Klemensa. W skład obu delegacji weszli przedstawiciele władz państwowych oraz kościołów prawosławnego i katolickiego.
Zwracając się do bułgarskich gości przybyłych z przewodniczącym parlamentu Georgim Piryńskim, papież podkreślił, że nauczanie apostołów Słowian ukształtowało duchowe oblicze narodu bułgarskiego. Pozwoliło mu wejść w tradycję kulturalną Europy.
Po smutnej, uciążliwej dominacji komunistycznej Bułgaria zdąża dziś do pełnej integracji z innymi narodami europejskimi. Właśnie nawiązując do nauczania Cyryla i Metodego, ten szlachetny naród będzie mógł umocnić to, co już osiągnął. Czerpać będzie przy tym ze źródła cennych wartości ludzkich i duchowych, jakie zasilały jego życie i rozwój. Gorąco życzę, aby podstawy kulturowe i duchowe obecne w bułgarskim społeczeństwie rozwijane były nadal nie tylko na terytorium tego kraju. Niech z jego wkładem będą bronione i propagowane również na posiedzeniach, w których Bułgaria już autorytatywnie uczestniczy. Życzę zwłaszcza, by naród bułgarski zachował i rozwijał cnoty chrześcijańskie wywodzące się z nauk świętych Cyryla i Metodego, dziś nadal szczególnie aktualnych i koniecznych.
Na czele delegacji byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii stał również przewodniczący tamtejszego parlamentu Lubisza Georgiewski. Macedońskim gościom papież przypomniał cześć oddawaną Cyrylowi i Metodemu przez katolików Europy. Zależy im na zachowaniu duchowego dziedzictwa tych świętych i opartej na nim współpracy ze wszystkimi.
Serdecznie życzę, byście wiernie zachowywali dziedzictwo obu waszych świętych patronów. W ten sposób wasz głos, tak na polu społecznym, jak i religijnym, będzie słuchany i przyjmowany z należnym szacunkiem. Gościem w naszym studiu jest ksiądz Juris Jalińskis, rektor seminarium ryskiego na Łotwie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże rektorze, niedawno ukazały się statystyki łotewskie, jeżeli chodzi o wyznania. I tak Urząd do Spraw Religii wyliczył, że najwięcej wspólnot ma Kościół ewangelicko-luterański, 304, drugi jest rzymskokatolicki, 251, natomiast jeżeli chodzi o wiernych, sytuacja jest odwrotna, to znaczy 500 000 jest katolików, a 450 tysięcy luteran. Czy odzwierciedla to stan faktyczny, jeżeli chodzi o uczestnictwo w nabożeństwach?
Ja myślę, jeżeli porównać ten procent między katolikami i luteranami, to jasno, że w kościołach katolickich uczestników więcej, niżeli w kościołach luterańskich. Ale z drugiej strony, tak patrząc tylko na kościół katolicki, to chrzest otrzymują dużo więcej, nieżeli potem uczestniczą na przykład w nabożeństwach w każdej niedzielę. Ale kiedy są święte, jak Wielkanoc i Boże Narodzenie, to musimy reorganizować mszę, bo nie wystarczy miejsca, żeby wszystkich przyjąć na te nabożeństwa.
Jeżeli chodzi o kwestię duszpasterstwa na Łotwie, największe potrzeby obecnie?
Ja mogę powiedzieć, jaki jest ze mną. Bo rok temu, 13 maja, otrzymałem nominat, żeby zostać rektorem. Przedtem byłem oficjalem sądu, pracowałem w seminarium jako profesor, byłem kapelanem kilku wspólnot świeckich i potem pomagałem jeszcze przy katedrze. Zostając rektorem, te obowiązki, które miałem, też zostały. To świadczy o tym, że kaplan dzisiejszy w duszpasterstwie ma bardzo dużo zajęć. Może jeszcze Kościół nie jest w stanie włączyć w to wszystko i przygotować, formować świeckich. I jasno, że nie jest łatwa kwestia też finansowa, bo jeżeli chcemy tych ludzi włączyć gdzieś w pracę duszpasterskiej, musi być też finansowo wszystko dla nich zrobione. Także ja widzę, że tej pracy jest bardzo dużo, a robotników jeszcze brakuje.
Zapału natomiast z pewnością nie brakuje, skoro jest ksiądz w stanie godzić aż tyle funkcji naraz.
Mogę powiedzieć, że staram się, ale sam w sobie czuję, jeżeli by miałem trochę mniej, może ta jakość wtedy byłaby dużo lepsza.
Proszę księdza, jeżeli chodzi o seminarium, od roku ksiądz jest rektorem. Ilu jest seminarzystów? Czy są szanse jakieś na nowe powołania? Prowadzicie jakąś pracę może powołaniową?
Tak, o tym też musimy myśleć, bo teraz tak można powiedzieć, że nie za bardzo dużo mamy seminarzystów. W tym roku 6 diakonów będą święceni i rok temu też wstąpiło 6 kandydatów. Ale po środku mamy takie kursy, gdzie są 3-4, 2 osoby. Ja widzę na przyszłość, że bardzo ważna jest taka praca indywidualna. Robi się różne spotkania młodzieżowe. W lecie są taka możliwość gdzieś wyjechać na jakieś rekolekcje tylko dla chłopaków, żeby porozmyśleć o swoim powołaniu. Ale ta rzeczywistość pokazuje, że większość powołań w Łotwie to mamy z parafii i szczególnie z gronu ministrantów. I to znaczy, że sama ta bliskość Eucharystii bardzo dużo daje, ale też widać, że ministranci potem przychodzą, gdzie też proboszcz miał czas dla nich. Niezależnie od tego, na ile jest zajęty, ale miał czas na takie indywidualne spotkanie, rozmowy, może jakąś wycieczkę. I ja w tym widzę może więcej szans, że te powołania przynajmniej będą takie jak do dziś. Jeżeli my co rok na Łotwie możemy wyświęcić 6 kapłanów, to już ja nie powiem, że to jest optymalny wariant, ale to już będzie dosyć dobrze.
Proszę księdza, oczywiście przy wielości zajęć niełatwo o taki kontakt bezpośredni, żeby jeszcze powiedzmy indywidualnie mieć czas dla ministrantów. Czy były jakieś powołania z Dni Młodzieży typu w Agłonie, te co robicie na przykład sierpniowe, że są 3 dni tylko dla młodych?
Tak, i dlatego specjalnie na przykład nabór do seminarium my robimy już po tych świętach, bo podczas pielgrzymki, podczas tych świąt mogą mieć ten czas na rozmyślenie i niektórzy z nich nawet szli z taką intencją. Ale ja nie widzę, że gdzieś tam szczególnie dużo tylko stąd mamy powołanie. Na przykład jeden z pierwszego roku opowiadał, on kończył uniwersytet na początku i potem nie do Aglony, ale wybrał inne miejsce dla pielgrzymki z myślą, czy kontynuować te świeckie życie, bo został ekonomistą, czy wybrać kapłaństwo. I po tej pielgrzymce miał taką odpowiedź, dosyć już konkretną dla siebie, że chce zostać kapłanem. Także ja widzę, że takie pielgrzymki, tak samo jakiś czas, żeby pobyć gdzieś w spokoju na jakichś rekolekcjach, to dużo z młodych wybiera, żeby dać tą odpowiedź potem Panu Bogu, po jakiej drodze on chce iść.
Po zmianach systemowych końcem lat 80., początkiem lat 90., z pewną pomocą duszpasterską na Łotwę ruszyli też księża innych narodowości, także Polacy. Korzystając z tego, że w studiu mamy Łotysza, radzą sobie, potrafią zrozumieć serce łotewskie, kulturę?
Tak, ja mogę jednym słowem powiedzieć tak. To są i zakonnicy, którzy pracują u nas, i też księża diecezjalni. Większość z nich pracują w diecezji liepajskiej, to jest koło morza. Tam mają bardzo dużo pracy, bo tam, kiedy biskup zaczynał pracę w tej diecezji, to miał tylko chyba 5 czy 6 księży. I dlatego byli powołani też z innych narodowości i Polska była z tych, które powiedziały swoje tak. I ja myślę, że prawie wszyscy z nich zrozumieli to, że bardzo ważne jest poznać język, żeby mieć ten kontakt z ludźmi. Jasno, że w planie takim kulturowym nie mamy wielkich różnic, żeby nie rozumieć coś. Ja nie widzę, żeby były problemy w jakimś sensie, ale ludzie potrzebują to, żeby z nimi mogli rozmawiać w tym języku, który dla nich jest rodzinnym, bardzo bliskim, i ile ja wiem, to prawie wszyscy księża, jeżeli jeszcze nie rozmawiają, to już rozumieją łotewski język. Tutaj mogę na miejscu też biskupów z innych diecezji też powiedzieć, że bardzo dziękujemy Polsce. Zaczynając od Jana Pawła II, Kościół w Polsce zawsze był bardzo otwartym na te nasze potrzeby, i czy przez książki, czy przez tą możliwość studiować w Polsce, czy jakieś tam wycieczki zorganizować, to wszystko było dla nas jako taka możliwość poznać więcej bogactwa Kościoła katolickiego.
Proszę Państwa, przypomnijmy, gościem w studiu był ksiądz Jurijs Jalińskis, rektor seminarium w Rydze. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję też bardzo.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Pożegnanie generała Andersa. Jeszcze w marcu 1946 roku monsignor Montini w rozmowach z ambasadorem Pape pytał o przyszłość drugiego korpusu polskiego rozmieszczonego we Włoszech. Pytanie nie było bezzasadne, bowiem licząca ponad 100 tysięcy ludzi, zwarta jednostka wojska była solą w oku rządu warszawskiego, tym bardziej, że składała się z żołnierzy, którzy byli bardzo źle nastawieni do nowych władz w Warszawie, mając żywo w pamięci swoje jak najgorsze doświadczenia z pobytu w Związku Sowieckim. 20 marca 1946 roku minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Ernest Bevin, ogłosił w Izbie Gmin, że intencją jego rządu jest powrót maksymalnej liczby żołnierzy polskich do kraju. Chodziło nadal o dużą rzeszę ludzi, bowiem pod opieką brytyjską znajdowało się około 160 tysięcy żołnierzy i 33 tysiące ich rodzin. W maju rząd brytyjski podjął decyzję o demobilizacji drugiego korpusu, jego przetransportowaniu do Wielkiej Brytanii i przekształceniu wraz z innymi jednostkami w polski korpus przysposobienia i rozmieszczenia, który miał na celu przygotowanie żołnierzy do życia w cywilu. Był to ogromny cios dla polskich żołnierzy, pogłębiony jeszcze przez fakt, że Brytyjczycy nie zaprosili polskich jednostek wojskowych do udziału w Wielkiej Paradzie Zwycięstwa w Londynie, która miała miejsce 8 czerwca. W lipcu rozpoczęła się operacja przemieszczania jednostek drugiego korpusu do Wielkiej Brytanii, skąd dalej prowadzona była akcja rozsiedlania polskich żołnierzy w różnych krajach Europy Zachodniej, obydwu Ameryk i w Australii. Wydatnej pomocy w tej sprawie udzielała Stolica Apostolska, pośrednicząc w rozmowach z rządami państw, zwłaszcza Ameryki Łacińskiej, i prosząc, aby przyjmowały Polaków. 23 października 1946 roku w Castel Gandolfo generał Anders został przyjęty na audiencji pożegnalnej przez Piusa XII. Było to jedno z oficjalnych spotkań, jakie odbywał on przed swoim wyjazdem z Włoch. Polskiemu dowódcy towarzyszył też ambasador Papé, co nadało audiencji charakter oficjalny. Jak wiemy, nie było to pierwsze spotkanie papieża z generałem Andersem, więc miało charakter bardzo serdeczny. Ojciec Święty wypytywał się o sytuację korpusu, o jego stan liczebny, o przyjęcie, jakiego żołnierze doznali w Anglii. Interesował się także nastrojami panującymi w wojsku oraz jego przyszłością. Generał Anders udzielił szerokich wyjaśnień oraz zwrócił uwagę na los tych żołnierzy, którzy ożenili się z Włoszkami i zdecydowali się pozostać we Włoszech. Papież podjął także temat sytuacji w Polsce, wyrażając smutek z powodu zachodzących w niej wydarzeń. Wyraził przekonanie, że Rosja sowiecka dąży do podboju świata, choć szczęśliwie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zmieniły swoją politykę, aby przeciwstawić się temu dążeniu. W odpowiedzi polski dowódca przedstawił informacje dotyczące wojska sowieckiego i jego zdolności bojowej, co spotkało się z dużym zainteresowaniem papieża. Generał Anders podkreślił, że mimo wszystko Rosja nie była tak silna, jakby chciała, aby wierzono w to na Zachodzie. Była w istocie poważnie osłabiona na skutek zniszczeń wojennych, braków aprowizacyjnych, bałaganu w administracji, a także powrotu żołnierzy i jeńców zarażonych infekcją zachodnią. Kolejnym punktem spotkania była rozmowa na temat sytuacji politycznej Włoch. Zarówno papież, jak i Anders obawiali się o przyszłość tego państwa zagrożoną rosnącymi wpływami komunistów. Na zakończenie audiencji generał podziękował w imieniu swoich żołnierzy Piusowi XII za wszystko, co dla nich uczynił. Wyraził także wdzięczność za działania hierarchii katolickiej na całym świecie na rzecz sprawy polskiego uchodźstwa i Polski. Po rozmowie papież polecił wprowadzić także świtę generała, na zakończenie udzielił wszystkim swojego błogosławieństwa i powiedział po polsku: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i z Bogiem. Nie powiedział jednak jak dawniej z Bogiem do Polski. Generał Anders złożył także wizyty pożegnalne u tymczasowego szefa państwa włoskiego Enrico De Nicola, u premiera Alcide De Gasperi i w kwaterze głównej aliantów w Kazercie. 31 października opuścił Włochy. Ostatnie polskie jednostki wartownicze wchodzące w skład drugiego korpusu pozostały we Włoszech do początku 1947 roku. Tym samym polska ambasada przy Stolicy Apostolskiej utraciła bardzo istotne oparcie i atut, jakim była dla niej obecność polskiego wojska na Półwyspie Apenińskim. Dodatkowo powiększyło to jej izolację i poczucie osamotnienia. W następnym odcinku powrócimy do sytuacji na linii Kościół-władze komunistyczne w Polsce latem i jesienią 1946 roku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. W obecnym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.